Jakie błędy najczęściej w mówieniu my jako Polacy popełniamy?
Naszym podstawowym błędem jako Polaków jest byle jakość. Byle jakość mówienia niestety powoduje to, że mówimy niechlujnie, połykamy końcówki albo nie dopowiadamy jakiś głosek z przodu. Druga sprawa to są akcenty. Bardzo źle akcentujemy, uczymy się takiego ze słuchu akcentowania trochę. No z czasów minionych mówili, będziemy akcentować, to nabierze znaczenia.
Czyli tak trochę po góralsku mówimy.
Trochę po góralsku, tak. Myślę, że górale by się tutaj zdziwili. Trzecia sprawa to jest byle jakość samogłosek. No, za krótkie samogłoski, za płaskie. To są trzy takie podstawowe strefy rozwoju Polaków.
Pan w książce przywołuje eksperymenty społeczne, z których wynika, że właściwie nie jest ważne tak naprawdę to, co mówimy, bo większą tutaj rolę odgrywa wygląd osoby mówiącej, a także sposób właśnie, w jaki ona mówi. Przyznam szczerze, że nie jest to zbyt pocieszające.
Nie. Drodzy słuchacze, to dobrze, żebyśmy też sobie ustalili, że to, co mówimy, jest bardzo ważne, a nawet najważniejsze. Ale żyjemy w takich czasach, gdzie najpierw ludzie widzą, później słyszą, na końcu niektórzy rozumieją, co się do nich mówi. Tak to po prostu jest, musimy się z tym pogodzić, że kanał wizualny, czyli tak popularna mowa ciała, jest tak dominująca, że czasami przykrywa treść. Ale na drugim miejscu jest ten kanał wokalny, czyli sposób naszego mówienia, tempo, tembr, intonacja, no właśnie ładne mówienie, zasób słownictwa, który jest niezwykle istotny. Także to w proporcjach rzeczywiście może nie wygląda zachwycająco, ale to, co mówimy, jest niezwykle ważne.
Dodajmy jeszcze, że te aspekty, o których wspomniałam, mają wpływ i były badane pod tym kątem lubienia danej osoby, czy tych pozytywnych emocji wobec niej, właśnie ocenianych na podstawie wyglądu, treści i tego, w jaki sposób się mówi. Pan też w swojej książce zaznacza, że nauka dykcji to jest właściwie najradośniejsza nauka, jaką możemy sobie wyobrazić. Dlaczego?
To jest jedna z takich pierwotnych dziedzin, gdzie możemy wrócić do dzieciństwa. Jak każdy sobie wyobrazi teraz, jak był dzieckiem, co pamięta, albo jak ma okazję obserwować rozwój dzieci, że dzieci zaczynają najpierw gaworzyć, gulgać, wypowiadać pierwsze sylaby, pierwsze wyrazy, to żeby dobrze się nauczyć mówić w dorosłym życiu, właśnie trzeba wrócić do dzieciństwa, czyli trochę pobełkotać, gaworzyć, mówiąc w cudzysłowie, powygłupiać się. Ponieważ większość dziedzin nauki jest strasznie poważna i każdy mówi, że to wszystko jest takie ważne, matematyka na przykład, i polski, i geografia. A tutaj, jeżeli się powygłupiamy trochę, oczywiście cały czas mówiąc w cudzysłowie, ja już źle powiedziałem, w cudzysłowie, to są najlepsze efekty. Ja pamiętam, że z tych zajęć w szkole filmowej to większość z nas uciekała, bo wydawały nam się nudne.
Pan zachęca też do tego, żeby o swoją mowę zadbali nie tylko profesjonaliści, nie tylko aktorzy, nie tylko dziennikarze, ale właściwie wszyscy. Czy to może mieć taki naprawdę realny wpływ na nasze kontakty z otoczeniem, na naszą pozycję zawodową, na naszą pozycję społeczną?
Jeżeli tożsamość narodowa ma się gdzieś utrzymać, to w języku. Sami wiemy, no raczej z historii na szczęście większość z nas, że w czasie zaborów, jeżeli nie było państwa, nie było instytucji państwowych, to właśnie w języku, no literaturze, w języku mówionym przechowywał się ten pierwiastek narodowy. To jest rzeczywiście zupełnie poważna sprawa. Obojętnie, czy jest się dziennikarzem, politykiem, czy studentem, taksówkarzem, dobrze jest mówić dobrze, czyli lepiej jest mówić lepiej. Jeżeli ja bym chciał się pani redaktor oświadczyć, to dobrze by było, gdyby pani zrozumiała, co ja do pani mówię. Nawet mimo przejęcia mojego i takiej atencji. W związku z tym ta książka nie powstała właśnie dla profesjonalistów, czy dziennikarzy i aktorów. Oni też powinni się tego uczyć. Oczywiście w tej chwili to, ta jakość mówienia jest ogólnie słabsza. Kiedyś ta dykcja była rzeczywiście lepiej uczona w szkołach. W tej chwili, jak to mówią, nieważna dykcja, ważna ekspresja i wszystkie możliwe wady. Natomiast chciałem też, żeby ludzie się pobawili tym, żeby mieli z tego przyjemność. Jest dużo wierszyków śmiesznych, łamańców językowych, a przy okazji tak może mimochodem albo w międzyczasie albo niezauważalnie, żeby się poprawiła jakość mówienia.
Z drugiej jednak strony nie możemy zaprzeczyć, że język się zmienia. Chciałam powiedzieć, że następuje postęp, ale właściwie obserwując to, w jaki sposób mówimy, chyba jednak należałoby powiedzieć o pewnym regresie. I teraz jak w tym zwariowanym, nowoczesnym świecie, w którym ciągle gdzieś pędzimy, w którym te nasze wypowiedzi są coraz krótsze, jak w tym wszystkim zadbać o naszą mowę?
Tu może panią redaktor zaskoczę i słuchaczy, ponieważ i tak są trzy czynności, które wykonujemy codziennie, czy chcemy, czy nie chcemy. Bo tuż po obudzeniu każdy z nas ziewa, każdy z nas się przeciąga i każdy z nas mruczy. To są cztery takie czynności fizjologiczne, można tak ująć, które rozćwiczają nasz organizm. Jeżeli teraz każdy z nas pomyśli sobie o tym, że zanim rano wejdę pod prysznic i zrobię inne pozostałe czynności poranne, to najpierw się mocno przeciągnę, zamruczę, mówiąc jeszcze 5 minut na przykład, ale zrobię to świadomie i też przeciągnę się oczywiście, to już jest jakiś postęp do wejścia w dzień. Druga sprawa to jest rozluźnienie, czyli wszelkiego rodzaju napięcia mięśni, rozluźnienia mięśni, na przykład wyparskiwanie powietrza, czyli popularny konik. Bardzo ładnie rozćwicza aparat artykulacyjny. Taka złota porada to jest, mówmy wyraźnie, zrozumiale i nie za szybko.
A czy mogę poprosić o parę zbitek językowych, które powinniśmy ćwiczyć?
Zawsze zbitki językowe powinniśmy ćwiczyć z samogłoskami, bo to jest najbardziej efektywne. Na przykład łatwa zbitka to jest bdadba, bdodbo, bdedbe, bdudbu, bdidbi, bdydby. A trudniejsza to ptkatkpa, ptkotkpo, ptketkpe, ptkutkpu, ptkytkpy, ptkątkpą, ptkętkpę.